Więc zapraszamy Maryja. Może być dla nas nauczycielką modlitwy. Na Ukrainie nawet jest taka grupa ewangelizacyjna, która jeździ po różnych ważniejszych ośrodkach, organizując takie spotkania modlitewne, a nazywa się to Szkoła Maryi. Zapraszam zatem dzisiaj do Szkoły Maryi, Szkoły Modlitwy. Już w pierwszych słowach dzisiejszego fragmentu Ewangelii widzimy Maryję, która zostaje zaskoczona obecnością posłańca Bożego. Często na obrazach jest przedstawiona, jak siedzi przy jakichś codziennych zajęciach i przychodzi do niej Archanioł Gabriel. Niespodziewanie, nie zadzwonił, nawet nie zastukał do drzwi. Po prostu zjawił się przed nią jak duch. Kto by znasz przeżył coś takiego? Ale tak właśnie czyni Bóg. On jest pierwszym inicjatorem każdego spotkania, każdej modlitwy. To On przychodzi do nas. Jeśli odczuwamy nieraz natchnienie, pragnienie, ciągnie nas, aby zajść do Kościoła, aby pomodlić się, aby wzbudzić sobie intencję, to jest właśnie Jego inicjatywa. To On jakby próbuje dostukać się do nas pośród codziennych naszych zajęć, pośród których zapominamy czasem o Bogu, o modlitwie, właśnie o tej relacji z kimś, który jest najbliższy, który potem Święta Teresa w Jezusa powie, że modlitwa jest to takie przeżywanie pośród kogoś, kto nas kocha. Jesteśmy świadomi tego, że nas kocha i chcemy stawać wobec Niego, rozmawiać z Nim, słuchać Go. I to niekoniecznie muszą być i słowa intelektualne. Ona bardziej zachęca do tego, żeby nie tyle rozumować, rozmyślać, planować, jaka to będzie modlitwa, układać słowa, ale żeby to było spotkanie serca z sercem. Że właśnie tam głęboko w sercu, przez Chrzest Święty, mamy to wszczepienie naszego Boga, Ojca. I to od Niego płynie zachęta, od Niego płynie pierwsza inicjatywa do tego, aby spotkać się. Bo modlitwa jest spotkaniem z osobą. Bóg zaprasza nas osobiście, personalnie. I w pewnym momencie tego dialogu, który dzisiaj słyszeliśmy, Archanioł zwraca się do Maryi po imieniu. Bóg tak nas traktuje. Otrzymaliśmy imię na chrzcie, do każdego z nas podchodzi indywidualnie. Także kiedy chodzi o modlitwę czy kontakt z Bogiem, nie możemy jakby schować się za plecami kogoś. Czasem tak jest, że ktoś jakby wypuszcza kogoś innego, pomóc się za mnie. Albo łączymy się w jakąś modlitwę taką wspólną, a nigdy nie stanęliśmy jakby takiej modlitwy osobistej. A to jest pierwsza i podstawowa. Właśnie w ten sposób wchodzimy w dialog. Dialog serca, dialog miłości z Bogiem, który będzie nas potem uczył dalszych kroków. Trzeba tylko zacząć, odpowiedzieć, jakby nie wystraszyć się. Chociaż Maryja na początku jest wystraszona, jednak daje sobie czas na namysł. Co to wszystko oznacza? Słyszy pierwsze słowa, widzi tą postać i rozważa, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Zdrowaś Maryjo, albo bądź pozdrowiona, albo na Ukrainie mówią Radosna Maryja, czyli bądź radosna. Archanioł przychodzi z jakim pięknym pozdrowieniem, a potem mówi, że jest pełna łaski. I co to oznacza, że jest pełna łaski? W tym dialogu Archanioła Gabriela z Maryją on objawia po kolei całą Trójcę Świętą. To i dla nas jest jakiś znak, że do każdego spotkania, do każdej tej osobistej relacji naszej z Bogiem staje cała Trójca Przenajświętsza. Anioł mówi, że pozdrawiał w imię Boga Najwyższego, Pana swego, a potem mówi, że będzie Matką Syna Bożego, wymieniając Jego imię, Jezus. nie stanie się to tak jak zwyczajnie po ludzku, cieleśnie, ale że ze sprawą Ducha Świętego pocznie. Więc zapraszam Maryję i każdego z nas, bo tekst Pisma Świętego jest przeznaczony dla każdego z nas, a więc to jest dla nas zaproszenie do tego dialogu z Bogiem, który jedyny. Ojcem, Synem, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. I Maryja pięknie odpowiada na to Boże wyzwanie, dając sobie namysł. My czasami od razu chcemy coś odpowiedzieć. Jakby tak w pośpiechu, jakby stawkowo, żeby w ogóle coś odpowiedzieć, jakoś zareagować. A Maryja właśnie jakby pięknie daje sobie czas do namysłu. Przeprawia jakby to wszystko. I potem z dalszych fragmentów kart Ewangelii widzimy Maryję, która właśnie tak się modli. Ona jakby zbiera ten materiał. W wielu miejscach jest powiedziane, że Maryja rozważała te słowa, które Jezus kazał, jakby nosiła w sercu te wszystkie wydarzenia, obrazy, przeżycia, które doświadczała i rozważała je w swoim sercu. Mówiąc tak kolokwialnie, jak krowa, która cały dzień na pastwisku zbiera materiał, a potem tak naprawdę, będąc już w oborze, przeżywa to wszystko, jakby jeszcze raz ma do czynienia właśnie z tym, co tam zrobiła, co otrzymała. A potem pochyla się nad tym. Tak samo i nam trzeba wielokrotnie powracać do różnych słów, które Bóg do nas kieruje. Do różnych modlitw, które uczymy się w dzieciństwie. I potem czasami czynimy to już automatycznie. Nawet nie namyślając się nad tym, co mówimy, do kogo mówimy, jakie tam ważne problemy są poruszane, jaką głębię to wszystko ma. A Maryja chce nas nauczyć właśnie tego, żebyśmy umieli się zatrzymać. Nie odpowiadali Bogu od razu pospiesznie, ale z wielkim namysłem. Kiedy Bóg do nas przemawia, to nie od tak, żeby nas zaczepić, żeby tylko rzucić jakieś słowa. Tak jak czasem spotykamy się na ulicy, znajomi czy coś, cześć, co tam u Ciebie słychać, jak zdrowie i dalej w drogę. A tutaj Bóg, kiedy do nas coś mówi, to tak, żeby zapadło nam to głęboko w serce. Bo Jego Słowo jest żywe, Jego Słowo jest pokarmne. I to Słowo, czasami jedno, na dzień, może wystarczyć dla głębokiego namysłu, dla głębokich rozważań, które pomogą oczyścić nasze serce, uspokoić, wypełnić jakąś Bożą myślą, dobrą myślą, myślą pełną radości, pełną nadziei, pełną pokoju. I kiedy tak uspokoimy serce, tak rozmawiając z Bogiem, możemy też w taki sposób rozmawiać z bliźnim, przekazując to wszystko, co otrzymaliśmy od Boga. Wtedy nasze dialogi, nasze spotkania nie będą jakieś pełne niepokoju, chaosu, zabiegania. Kiedyś ludzie się spotykali i Piotr potem przestrzegał apostołów, to w samym słowie pozdrowienia godzinę, dwie spędzali, pytając o coś więcej niż tylko o zdrowie. I dlatego Jezus świadom tego, jak wygląda takie wschodnie pozdrowienie, mówi: nie pozdrawiajcie ludzi w drodze, bo Jemu zależy na tym, żeby Ewangelia pospiesznie rozszerzała się. Dlatego kto przez ten jest Bogiem, kto uczy się od Niego tych słów prawdy, słów miłości, słów pokoju, potem staje się człowiekiem właśnie takim łagodnym, spokojnym, który ma czas, który ma jakby otwarte serce na drugiego człowieka, bo jeśli moje serce jest otwarte na Boga, to równocześnie będzie otwarte na bliźniego. Bo tak jest prawo miłości. Miłości Boga i bliźniego. To, co czerpiemy od Boga, to, co od Niego otrzymamy, to, co od Niego w Jego szkole nauczymy się, to wszystko potem staje się moim słownictwem, moją terminologią. To wszystko potem przekazuje innym. I Maryja jest właśnie takim pięknym przykładem człowieka modlącego się, człowieka stającego w obecności Boga, człowieka, który wchodzi w dialog z Bogiem. I jak widzimy potem w tym dialogu, Maryja, przyjmując te wszystkie słowa Boże, chociaż nie wszystko rozumie, nie wszystko dla niej jest jasne, Ona to wszystko wie, że przyjmie, że będzie matką Syna Bożego, że stanie się to według Ducha Świętego. Co ona wiedziała o Duchu Świętym? Ale potem na koniec tego dialogu odpowiada: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twojego słowa. Przyjmuję to wszystko z wiarą, z miłością, z pokorą, dając Bogu to słynne fiat, tak, jako odpowiedź, która nigdy w niej już się nie zmieni. I po drodze przyjdą różne upokorzenia, po drodze przyjdą różne zapowiedzi, tragedii, męki, cierpienia, krzyża, boleści. Maria pozostanie ciągle na tym samym stanowisku, fiat, niech mi się stanie według Twojego słowa. Ale z Maryją rozpoznała w tym głosie Archanioła, w jego zapowiedzi, w jego pozdrowieniu, w jego słowach, rozpoznała wtedy jeszcze nie całą głębię, ale rozpoznała właśnie osobę Boga, który w taki sposób do niej przychodzi, w taki sposób ją wybrał, w taki sposób ją namaścił, w taki sposób ją posyłał, dając jej zadania, misję do realizowania. I ona ciągle jest otwarta na ten dialog z Bogiem, aby nieustannie, krok po kroku odkrywać te tajemnice, które Bóg jej będzie objawiał. Co do następnego kroku, co do następnej decyzji, co do następnego przyjęcia Bożej woli. I potem widzimy też Marię, która w Kanie Galilejskiej uczy nas modlitwy, która jest modlitwą pokory i która jest modlitwą wielkiej cierpliwości. W Kanie Galilejskiej Maryja nie mówi Jezusowi, co ma czynić. Ona po prostu mówi: nie mają wina. To jest też dla nas jakaś podpowiedź. Czasami stając na modlitwę, prosząc o coś, już mamy gotową odpowiedź dla Pana Boga. On ma tylko po prostu przybić pieczęć, zgodzić się na to, co myśmy już uradzili, umyślili, zaplanowali. A Maryja uczy nas nie. Maryja mówi, jaki jest problem, w które miejsce trzeba uderzyć, ale nie mówi, nie podpowiada Panu Bogu, co ma czynić, jak ma to zrobić, kiedy ma to zrobić. Czy to ma być już natychmiast, bo mi potrzeba, czy po prostu, mówiąc o tym, zdaje się na Jego wolę. Czy On to przyjmie, czy tak oceni, kiedy odpowie, jak zechce odpowiedzieć. I to jest dla nas wielka odpowiedź, że nie możemy jakby wymusić na Panu Bogu tego, co my chcemy. Przychodząc na modlitwę, wyrażamy przed Nim siebie, różne nasze słabości, trudności, pokazujemy te miejsca bolące, miejsca jakby chore, ale nie mówimy, co ma czynić. Pozostawiamy decyzję Jego woli. I takie dwa przykłady, które zapisane są w Księdze Łask na Jasnej Górze u Matki Bożej Częstochowskiej. Kiedyś jedna uboga wdowa miała tylko jednego syna. I tak była w nim rozmiłowana, rozkochana, jedyna jej pociecha, jedyna nadzieja. Jedyna radość życia. I w tym momencie to dziecko zapada na chorobę śmiertelną. Lekarze nie są w stanie pomóc. Chodzi po różnych miejscach, sanktuariach, modli się, leży krzyżem, żeby tylko Bóg przywrócił życie temu dziecku, żeby nie zabierał tej jedynej radości, bo i ona nie będzie miała co żyć. I tak nalega, tak usilnie prosi, błaga, płacze. Że w tym momencie to dziecko powraca do zdrowia. Jest cała szczęśliwa. Dziękuję Panu Bogu. Ale za jakiś czas okazuje się, że wyrasta na bandziora, który kradnie i zabija. Wielokrotnie trafia do więzień. I ona wtedy jakby przypomina sobie tę chwilę z jego dzieciństwa i jakby z żalem do Pana Boga mówi do Maryi, że dlaczego wysłuchaliście mnie wtedy, jakby wiedząc, co z nim będzie. Lepiej by mógł zabrać wtedy. Może bym przeżyła jakąś tą tragedię, tą śmierć, ale miała potem spokojne życie, a potem teraz lata udręk i wstydu, hańby, że czasem wymuszają coś na Panu Bogu, bo my wtedy jakby ślepo patrzymy, mamy stało? Bo tylko to widzimy, nie widzimy innego ratunku, nie widzimy innej drogi wyjścia, którą Pan Bóg na pewno ma. I tak wymuszając z nami, możemy się w tym łóżku zawieść. Żeby nie iść tym tropem, Maria właśnie pokazuje nam, że mamy z wielką cierpliwością, wielkim ryzykiem oddania się Panu Bogu spełnia się różne nasze prośby. I drugi przykład. Wspaniała rodzinka, kilkoro dzieci, ale nie ma tam wspólnej modlitwy. Są w miarę dobre relacje, ale nie zdarzyło się, żeby razem uklękli do modlitwy, żeby wspólnie jako rodzina byli na mszy świętej. I w pewnym momencie jedno z tych dzieci choruje, choroba się pogłębia, tak samo jest ryzyko śmierci. Wtedy nagle do nich dociera. No, dawajcie, stajemy wszyscy razem na modlitwę. Może wspólne nasze prośby, błagania dopomogą, że Bóg zmiłuje się, przywróci go nam. Modlą się miesiąc, dwa, trzy. Dziecko umiera. Wydawało się, Pan Bóg nie usłyszał, nie odpowiedział na ich błagania, na ich prośby. Tracą jednego z członków rodziny, ale nagle uświadamiają sobie, że zyskali coś więcej. Zyskali siebie jako wspólnotę, jako rodzinę. Od tego momentu są jakby wdzięczni Panu Bogu i temu dziecku, które zmarło, że oni modlą się teraz codziennie, wspólnie i widzą w tym ogromną siłę i tą jedność, która pozwala im cieszyć się sobą, odkrywają też w tej modlitwie obcowania świętych, że to dziecko jest z nimi, że mogą mieć z nim nieustanny kontakt przez modlitwę, przez właśnie tą miłość, która w nich rozlała się na skutek, zdawałoby się, tragedii rodzinnej. A więc dwa przykłady, które pokazują, w którym kierunku mamy iść, stając do modlitwy, czy to osobistej, czy modlitwy rodzinnej. Bóg ma swój plan wobec każdego z nas. Na pewno pomału odsłania te tajemnice, nie wszystko naraz. I trzeba nam być tutaj cierpliwym, ufnym, że Bóg najlepiej wie, czego nam potrzeba, najlepiej zna każdy następny krok, który mam uczynić i pomału będzie mi to objawiał. Albo osobiście, albo przez posłańców, albo przez kogoś z rodziny, może przez kapłana, może przez Słowo Boże przeczytane. W różnych momentach trzeba po prostu być otwartym, nastawionym, jakby czujnym, bo Bóg znienacka może przyjść, ale przychodzi. On też odpowiada na każdą naszą prośbę. Czasem brak jego odpowiedzi, milczenie też jest odpowiedzią, która ma nam coś pokazać. Jeśli się nie dobiliśmy do niego, jeśli długo nie ma odpowiedzi, może trzeba zmienić nasze prośbę, poszukać z innej strony, spytać go, a jaka jest Twoja wola, a Boże, prosić Ducha Świętego, daj mi światło, daj mi mądrość. Może wtedy znajdziemy jakby inny sposób modlitwy, inną prośbę, a może po prostu zgodzimy się na to, co jest w danym momencie i że tak ma być. Są różne szkoły modlitwy. Pewnie znacie szkołę karmelitańską, są jezuickie, są innych zakonów. Każdy ma jakby swoją taką drogę, która prowadzi do spotkania z Bogiem, która może być też dobrą szkołą, aby uczyć innych świeckich. Na przykład Jan Maria Wianney, święty proboszcz z Ars, po wielokrotnie spotykał pewnego mężczyznę, który sam w kościele będąc bardzo blisko tabernakulu klęczał godzinami. On, święty proboszcz znany z modlitwy, gorliwości, otwartości głębi, był zadziwiony, jak ten człowiek tak tyle godzin może spędzać. I w końcu nie wytrzymał, kiedyś podchodzi do niego i pyta, jak ty się modlisz, jak ty tyle godzin potrafisz trwać przed Najświętszym Sakramentem. A on mu mówi, ja patrzę na niego, a on patrzy na mnie. Człowiek odkrył łaska Boża, że po prostu widział osoby Pana Boga i to mu wystarczyło. Ja patrzę na niego, jak ktoś zakochany, wpatrzony w swoją dziewczynę, czy dziewczyna w swojego chłopaka i bez słów mogą godzinami wpatrywać się i ta miłość mi się rozlewa, ten ogień się rozlewa, jakby rozumieją, że jego nie potrzebują słów, żeby wyrazić to, co dla nich najważniejsze. Jezus też przestrzega przed wielomówstwem, czasami popadamy w różne regułki modlitewne. Ktoś nam pokazał jakąś modlitwę do Judy Tadeusza, ktoś potem jeszcze do Ojca Pio, potem mamy popajańską nowennę i czasami namnożymy tych modlitw, że tak naprawdę się nie modlimy, tylko recytujemy, przegadamy wiele godzin, które w końcu nas jakoś też męczą. Odbieramy to jako żmudny obowiązek, który nie pomaga nam, ale może nękać. Każdy z nas musi znaleźć właśnie ten sposób modlitwy, który będzie dla niego najbogatszy, najpiękniejszy. Taki, który na dany moment, na dany czas. Bo my też ciągle się rozwijamy. I na przykład modlitwa na ten rok będzie tak, a w przyszłym roku odkryję, mam nie wiem, inną pracę, coś się zmieniło w rodzinie, może już nie mam pracy, jestem emerytem. Znajdę inny sposób modlitwy, który będzie odpowiadał mojej psychice, mojej kondycji, mojej naturze. I tutaj jakby nie można kogoś włożyć w jakieś ramki, w jakieś kolejne modlitwy, bo to jest zadanie dla każdego z nas. To odkrywamy sam na sam z Bogiem. Jak Maryja, jak ten parafianin, proboszcza z Pars. Tak każdy z nas musi po prostu wejść na drogę dialogu z Bogiem, a On nas poprowadzi właściwym szlakiem, bo zna nas lepiej niż my sami siebie i pokaże, odpowie następny krok. I wtedy ta modlitwa naprawdę jest radością, jest mocą, jest odpoczynkiem. Szukajmy z Marią, szukajmy z Duchem Świętym tej modlitwy, która będzie na